środku dnia.
Połączenia kolejowe po latach likwidacji powoli wracają. Unia Europejska stawia na to, by ludzie dojeżdżali nie własnymi samochodami, tylko pociągami. Wokół Poznania działa kolej metropolitalna i tych połączeń jest coraz więcej. Na początku jednak sprawdzimy, jak to działa. Porównajmy dwa podobne do siebie miasta. Środę Wielkopolską i Śrem. Podobna odległość od Poznania, podobna liczba mieszkańców, tylko że w Środzie jest stacja kolejowa, a w Śremie nie ma.
Tak dobrze. Jest mieszkać w mieście, żeby był dostęp do kolei.
Myślę, że bardzo dobrze. Zawsze możemy wszędzie gdzieś bez auta wyjechać i nie musimy się martwić o zaparkowanie tego samochodu. Mama często korzysta z kolei, bo jeździ do pracy.
Ze środy?
Tak, ze środy.
Tak, bo wie pan co, to jest duże udogodnienie. Tym bardziej teraz te pociągi są inna klasa niż kiedyś i jeżdżą szybciej, są, można powiedzieć, wygodniejsze i przyjemnie się jedzie pociągiem. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolona. Przed rondem rataje, poszerzane są pasy i rondo jest modernizowane, natomiast też koło Kinapolis też jest budowany ten wiadukt i też jest utrudnienie z tej strony naszej tutaj południowej jakby jechać do Poznania, ale mówię, pociągiem jest szybciej i dogodniej, na przykład tylko tyle, żeby były jeszcze autobusy na każdy pociąg, to by było super.
Tutaj te miejskie autobusy.
Tak, te miejskie autobusy.
Nasz reporter Rafał Regulski pojechał też do Śremu, który czeka na przywrócenie połączenia kolejowego.
Wysiadły panie właśnie z autobusu w Śremie. Chcę zapytać, czy Śremowi brakuje pociągów?
Tak.
Stanowcza odpowiedź.
Tak, uważam, że brakuje pociągu, bo jeżeli chodzi o te PKS-y, no to niestety nie można przewozić zwierząt, a jeżeli chodzi o pociąg, no to byłoby o wiele łatwiej z tym.
A czy często pani brakuje po prostu tego połączenia kolejowego?
No tak, tak. Byłoby o wiele łatwiej.
Szczególnie w niedzielę i święta, bo bardzo nierówno jeżdżą te
autobusy.
Tak. A pociąg to jedna solidniejsza firma.
Czy panu brakuje w Śremie połączeń kolejowych?
Nie brakuje mi.
Czyli pan nie jeździłby koleją, nawet gdyby była?
Nie byłoby takiej potrzeby.
No fajnie by było, jakieś pociągi.
Ale czy pani korzystałaby chętniej z pociągów niż z autobusów?
Trudno stwierdzić, bo zazwyczaj pociągi częściej się spóźniają, ale też szybciej dojeżdżają, więc tak pół na pół, ale raczej tak.
Czy pani często jeździ autobusami?
Dosyć często.
A czy chciałaby pani podróżować pociągiem?
Tak.
Ze Śremu?
Tak.
Pytam w Śremie, tutaj na dworcu autobusowym, czy mieszkańcom Śremu brakuje połączeń kolejowych?
Tego to ja nie wiem. Ja jestem kierowcą autobusu.
Ale śremianinem pan jest?
Tak.
Brakuje tu połączeń kolejowych, czy nie?
Wątpię. A kiedyś był kolej, u nas nie było frekwencji nigdy.
To był pracownik PKS-u, więc być może jego pogląd był tendencyjny.
No być może tak, ale na przykładzie Środy widać, że samorządy dokładają się do połączeń kolejowych, bo to jest jakiś warunek funkcjonowania ich, zwłaszcza w tym wymiarze takim codziennego dojeżdżania, mówi burmistrz Środy Piotr Mieloch.
No wielu rzeczy, przede wszystkim sprawnego transportu. W dobie, kiedy ulegają modernizacji wszystkie drogi, chociażby 434 czy S11, mamy utrudniony dojazd do samego miasta Poznania, no to nie mamy też alternatywy. Musimy po prostu wykorzystywać tylko ruch jezdny. Natomiast kiedy będziemy mieli kolej, no to wtedy po prostu będzie jasna alternatywa. Walczę już od kilku lat, bo też sobie nie wyobrażam, żeby przyszłościowo Śrem nie miał połączenia kolejowego.
To był oczywiście burmistrz Śremu Adam Lewandowski, który by chciał przywrócenia pociągów, a teraz obiecany przed chwilą burmistrz Środy Piotr Mieloch. Ile dokładają samorządy?
Środa jako gmina dokłada się, jeśli chodzi o finanse do kolei. My jesteśmy jakby częścią tej sieci metropolitalnej i w związku z tym ponosimy pewnego rodzaju koszty. Nie odczuwają tego mieszkańcy, to jest jakby na barkach gminy, natomiast dzięki temu te składy kolejowe, zwłaszcza kolei wielkopolskich, one właśnie kursują dużo częściej niż kiedyś. Właściwie w tych godzinach szczytu, no to praktycznie co pół godziny można się dostać na jakiś skład, który nas dowiezie z Poznania czy do Poznania.
Ale Śrem także ponosi pierwsze wydatki, mówi Adam Lewandowski.
No już to robimy, przecież w zeszłym tygodniu została podpisana umowa na wykonanie studium wykonalności tej właśnie linii Śrem-Czempiń, w której partycypowali marszałek Metropolia Poznań, gmina Śrem, Brodnica, powiat śremski i Czempiń. I to nie jest pierwszy raz, bo wstępne dokumenty też żeśmy partycypowali.
Czyli w dokumentację miasto wkłada swoje pieniądze.
Oczywiście i zdajemy sobie sprawę, że kolejne działania, bo mamy nadzieję, że po listopadzie, bo teraz czekamy do listopada o decyzji na 3-3. Będziemy w kolejnym, trzecim już etapie programu Kolej Plus. Też na pewno będziemy kalkulowali swoje środki.
Panie burmistrzu, czy zakładacie również potem jeszcze udział finansowy w utrzymaniu tej linii, jak już ona będzie funkcjonowała? Czy raczej macie nadzieję, że jak już ona powstanie, to zaangażowanie finansowe miasta nie będzie potrzebne?
No mamy taką nadzieję, że już nie będzie potrzebne. I mamy nadzieję, bo studium wstępne wykonalności mówi, że około 5-7 tysięcy ludzi będzie dziennie korzystało z tej kolei.
5-7 tysięcy to całkiem sporo, ale jak Państwo wiedzą, wszystko kosztuje. To na koniec jeszcze sprawdźmy. Mieszkańcy Śremu muszą sobie radzić bez pociągu. No jak to robią?
Mam też koleżankę, która ze mną pracuje i ona znowu niestety, ale musiała zrobić prawo jazdy, kupiła samochód, jeździ samochodem.
Ze Śremu?
Ze Śremu do Poznania, bo niestety nie ma, no mogłaby jeszcze autobusem, ale to tam chyba jest przesiadka, bo przez Kurnik, o ile pamiętam. Natomiast tak to, no tylko jedynie samochodem. Tam już mają po prostu masakrycznie, nie? Ja uważam na te czasy w tym wieku, prawda?
W XXI
wieku, tak.
Właśnie chcę panią zapytać, czy pani chciałaby mieszkać w mieście, które jest odcięte od kolei?
Oj nie, naprawdę nie.
Czyli nie zazdrości pani koleżance ze Śremu, że jest skazana?
Nie zazdroszczę. Są to też wyższe koszty mimo wszystko, bo jednak paliwo jest droższe, też amortyzacja pojazdu, a tutaj naprawdę nie możemy narzekać.
No i dorzućmy do tego stres, czy będą korki, czy będzie pogoda, siaka, inna taka.
Się człowiek też czuje, też, a tutaj czy boli głowa, to się wsiądzie i jedzie się dalej, prawda?
Pociągiem można jechać nawet jak boli głowa, proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Natomiast no teraz porozmawiamy sobie. Budowanie kolei zawsze było drogie, ale na pewno dziś jest już dużo łatwiejsze niż pod koniec chociażby XIX wieku, kiedy powstawały wtedy pierwsze szlaki kolejowe. Korzystamy z nich do dziś. Renesans kolei stał się jednak faktem, bo zlikwidowana w latach 90. sieć połączeń ma być odbudowywana. W naszym studiu Arnold Bresz, dyrektor do spraw realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry wszystkim.
Chciałem oczywiście zaprosić państwa też do rozmowy i za chwilę ta nasza infolinia będzie uruchomiona. Będzie można zadzwonić panu prezesowi, zadać pytanie. Ale zacznijmy może właśnie od tych przywracania tych mniejszych takich połączeń. Śrem, Poznań, a dokładnie do Czempinia to połączenie, które ma być zbudowane. Ile to ma kosztować? I czy realne jest, żeby to było w najbliższych latach?
Jeszcze raz dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Żeby określić, jaka jest rola polskich linii kolejowych i jaką rolę ja odgrywam w tej spółce, to bym chciał powiedzieć, że jesteśmy zarządcą infrastruktury kolejowej i kwestie związane z organizacją przewozu są poza naszą spółką. My jesteśmy tą spółką, która buduje infrastrukturę.
Czyli
też
tory,
odpowiada
można powiedzieć,
tory,
tak.
Perony, wiadukty, trakcję elektryczną i to jest zasadnicza część naszej działalności związana z utrzymaniem, z przygotowaniem rozkładu jazdy, ale też z prowadzeniem programu inwestycyjnego. Mam to szczęście, że odpowiadam za ten program inwestycyjny, który realizujemy w skali całego kraju. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Gigantyczne pieniądze, które są inwestowane w naszą infrastrukturę w całej Polsce. Sporo oczywiście z tych pieniędzy zostaje między innymi w Wielkopolsce, bo prowadzimy wiele projektów. Myślę, że w dalszej części audycji też o tym porozmawiamy. A jeśli chodzi o kwestie związane z przywracaniem tych polikwidowanych w latach 90. linii kolejowych, połączeń, to rzeczywiście od pewnego czasu nastąpiła zmiana myślenia. I to nie tylko są efekty oczekiwań Unii Europejskiej w stosunku do naszego państwa, do nas jako do zarządcy infrastruktury, tylko to jest też pomysł rządzących na likwidowanie wykluczenia komunikacyjnego. Mamy program, który został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury. To jest taki program pewnie państwu znany, zatytułowany Kolej Plus i w ramach tego pomysłu szukamy linii, ogłosiliśmy konkurs i ten konkurs wyłoni linie, które będą rewitalizowane, przywracane tak, żeby łączyć ośrodki, w których jest zainteresowanie koleją do tej sieci kolejowej, którą my zarządzamy. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że sporo z tych linii, które zostały zamknięte, pozamykane, zlikwidowane połączenia, zostało oddanych jako grunty poza struktury kolejowe. Także ten program, który w tej chwili jest inicjowany, przywróci też sporo z tych linii jako grunty, jako infrastrukturę pod zarząd kolejowy.
No jeśli ktoś tam już nie postawił na przykład jakiegoś budynku albo marketu, bo to wtedy będzie trudniejsze. Nie.
No mamy niestety też w Wielkopolsce bardzo negatywne przykłady, mimo że samorządy opowiadają się za tym, żeby przywracać kolej, nie odbierać sobie możliwości przywrócenia jej w przyszłości. Wydało zgody na budowanie infrastruktury, która koliduje z planami przyszłościowymi. Tutaj
a,
rozmawialiśmy
przed chwilą. Przykład jest gdzieś takie miejsce, gdzie coś
no
już
mamy
jest.
Takie negatywne przykłady, tylko bym wolał skupiać się na tych pozytywnych aspektach współpracy, bo my staramy się rozwiązywać tego typu kwestie. Też można zrozumieć, że ta zmiana, ten renesans kolei to było coś, czego się nie spodziewaliśmy jeszcze 10-15 lat temu.
Aż się miasta zatkały samochodami.
Kolej
teraz nie ma innego wyjścia.
Popularna między innymi ze względu na to, że po miastach w tej chwili bardzo trudno już poruszać się indywidualnymi środkami transportu. Jednym z celów naszej działalności jest poprawa kolei aglomeracyjnej. Tutaj w tych materiałach dźwiękowych, które słuchaliśmy, władze lokalne odnosiły się do idei kolei metropolitalnej. To jest funkcja przewoźnicza, czyli my tak, mimo że jesteśmy też partnerem, bierzemy udział w tych pracach, nie jesteśmy organizatorem przewozów tutaj. Za to odpowiada zupełnie ktoś inny. My odpowiedzialni jesteśmy za to, żeby przygotować infrastrukturę kolejową, żeby te pociągi mogły jeździć.
No i teraz ten Śrem. Jak pan myśli, panie prezesie, kiedy to połączenie będzie dostępne? To jest 20 kilometrów chyba, to nie jest długi odcinek.
To jest krótki odcinek, linia jednotorowa, która też nie powinna być problematyczna w zakresie rozwiązań technicznych.
Tym bardziej, że ten ślad tam jest, tam nic nikt nie zbudował na miejscu tego torowiska.
Ten ślad jest, ale ta linia niestety wyszła poza zarząd kolejowy. Te prace, które w tej chwili są prowadzone, studialne, dadzą rozwiązanie techniczne, ale docelowo też musimy zastanowić się, w jaki sposób przywrócić tą linię do siatki kolejowej, ale to jest chyba najmniejszy problem w tym wszystkim. Pomysł na realizację tego programu Kolej Plus zakłada dofinansowanie z budżetu państwa prac budowlanych na poziomie 85%, a 15% muszą zapewnić samorządy lokalne. Także te prace studialne, które w tej chwili są prowadzone, słyszeliśmy przed chwilą, że została podpisana niedawno umowa. Ta praca w tej chwili ma określić zakres techniczny, który jest niezbędny do przywrócenia ruchu kolejowego. To pozwoli nam na szacowanie kosztów, a to też pokaże, w jaki sposób bilansujemy się z programem. Ten program w skali całej Polski cieszy się olbrzymim powodzeniem, olbrzymim zainteresowaniem. Liczymy na to, że te pieniądze, które, może inaczej, liczymy się z tym, że te pieniądze, które w tej chwili są przygotowane, to na pewno nie są pieniądze, które wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb, ale jest tak duża presja z każdej strony, że mamy też wielką nadzieję na to, że program będzie rozszerzany.
Czyli to nie jest przesądzone w tej chwili. Poznań-Śrem, Poznań-Międzychód, Konin-Turek, to są te właśnie trasy, które mają być
To też... Mówiąc tak wprost i nie robiąc złudnych nadziei. W tej chwili jesteśmy na etapie konkursu. Wszystkie pomysły, które są zgłaszane, a takim kryterium, warunkiem niezbędnym do udziału w tym procesie jest przygotowanie tego studium, o którym przed chwilą mówiliśmy, że zostało zlecone. To pozwoli do końca roku złożyć aplikację do programu i po tym czasie, gdzieś po 3-4 miesiącach określimy listę i doprecyzujemy, które z tych projektów będą realizowane. W skali naszego województwa, tutaj wielkopolskiego, to warto powiedzieć, że oprócz linii Siem-Czempiń, o której już kilka słów powiedzieliśmy, dużą szansę na realizację ma linia Międzychód-Szamotuły. To jest linia numer 368.
I też mamy, prawda?
I też mamy linię Czarnków, Rogoźno-Wągrowiec. I to są takie projekty, które są na tak zwanej liście podstawowej. Mamy też, i już mamy podpisane te studia na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Kolejne dwa, które czekają na uruchomienie prac studialnych, to jest Turek-Konin i Gostyń-Konkolewo.
No i teraz przenieśmy się do Poznania, bo tutaj akurat pana firma ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie tuneli kolejowych. Wiemy, że w Poznaniu ich jest ciągle za dużo, a w tej chwili chyba jak w Soczewce widać najbardziej problematyczne miejsce w Poznaniu, to jest ulica Starołęcka gdzie w związku z remontem, który jest tam na Starłęce, to jeszcze do tego dochodzi to, że jest więcej pociągów, bo to jest, żeby pasażerowie mogli dojeżdżać i nie musieli stać w korkach, no ale przez to są częściej zamykane przejazdy kolejowe, no i to się tak trochę zapętla. Kiedy ten węzeł gordyjski uda się rozwiązać? Dlaczego tam ciągle nie ma tunelu kolejowego, czy przejazdu, czy bez, takiego bezkolizyjnego przejazdu?
No, też muszę powiedzieć, że nasza spółka to przede wszystkim zarządca infrastruktury kolejowej. Tu problemy związane z zamkniętymi rogatkami, z zapewnieniem płynności ruchu drogowego, to tak, przede wszystkim domena zarządcy drogi. My oczywiście, jak mówiłem, zmieniliśmy myślenie. W wielu projektach, które realizujemy, staramy się zaprosić miasta, gminy do współpracy.
Ale Poznań nie chciał tego zbudować?
Ja może w kilku słowach powiem, jak nasza spółka funkcjonuje w tym zakresie i skupię się też na tej Starołęce, bo ulicy Starołęckiej, bo jest to temat mi bardzo bliski. Mieszkałem przecież w tej okolicy i wiem, jak wielkim problemem jest pokonywanie trasy kolejowej przez mieszkańców Głuszyny, Kamionek i w drugą stronę mieszkańców Rataj. My w ramach dużych projektów inwestycyjnych, tych wieluset milionowych, przebudowujemy tory i staramy się też likwidować, gdzie to możliwe, przejazdy w poziomie szyn. Te, które są najbardziej obciążone, te, które najczęściej są miejscem nieuprawnionego przekraczania, tak, żeby likwidować te potencjalne niebezpieczne miejsca. Przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samochodowego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak bardzo negatywny jest odbiór zamkniętych rogatek, te długotrwałe oczekiwanie na podniesienie, na możliwość przejazdu. W związku z tym zapraszamy miasta do współpracy, tak żeby dzielić się zakresem rzeczowym, tak żeby urealnić budowę wiaduktu, musimy podzielić się kosztami.
No i Poznań był zaproszony
do tego? Mieliśmy też taki pomysł, żeby stworzyć kryteria, które byłyby przejrzyste, czytelne dla wszystkich samorządów i zarządców dróg w Polsce. Stworzyliśmy taki projekt, w ramach którego założyliśmy likwidację przejazdów, bo to jest dla nas priorytet, zlikwidować przejazd w poziomie szyn. Za to budujemy wiadukt, czy kolejowy, czy drogowy, tak żeby zapewnić to bezkolizyjne przeprawianie się przez tory. I tu w przypadku Poznania zaprosiliśmy Poznań do współpracy i to 2 lata temu, jak konstruowaliśmy duży projekt ogólnopolski likwidujący przejazdy, wytypowaliśmy miejsca w Poznaniu i z tych lokalizacji, które wskazaliśmy, Starołęcka niestety nie znalazła się jako priorytet w mieście. Ostatnio wróciliśmy do rozmów z miastem. Mam nadzieję, że pozwoli nam to na przygotowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie się na nową perspektywę finansową.
A chodziło o pieniądze? Chodziło o pieniądze? Miasto miało za dużo dołożyć, a o co chodzi?
Ten system,
bo nie sądzę, żeby prezydent Mariusz Wiśniewski powiedział nie, bo nie.
Ten system, który my zaproponowaliśmy, stanowił jasną propozycję. My jako zarządca kolei budujemy wiadukt, a za kwestię związaną z rozprowadzeniem ruchu drogowego, czyli ingerencję w tkankę miejską, ewentualne wyborzenia, tak żeby komfortowe połączenia
dla samochodów.
Te pozostałe koszty miały być po stronie miasta. No niestety z tych lokalizacji, które wskazaliśmy, a tak było ich kilka, do realizacji zostały skierowane 2 wiadukty na Golęcinie. Starołęcka niestety nie. Tak jak mówiłem, wróciliśmy w ostatnim czasie do tych rozmów, ale szansa na to, żeby to było zrealizowane w tej perspektywie, niestety odeszła.
Czyli w tej perspektywie, która się kończy, tak?
W perspektywie, bo to też może warto powiedzieć, my w tej chwili funkcjonujemy takimi rytmami perspektyw unijnych. W tej chwili mamy projekty, których finansowanie zapewnione jest do 2023 roku. To są te zadania, które mamy ujęte w Krajowym Programie Kolejowym. I ten pomysł na ogólnopolską akcję likwidacji przejazdów i budowy wiaduktów zaskutkował tym, że w skali Polski budujemy 25 tego typu obiektów przy współfinansowaniu przez miasto.
Czyli po 2023 roku dopiero będzie można podejmować decyzję, czyli realnie...
Mi się wydaje, że decyzję trzeba podjąć szybciej, bo po to, żeby wejść w nową perspektywę, to tą dokumentację trzeba przygotować wcześniej. To jest też zupełnie inne podejście niż w naszej spółce było kilka lat temu. My, mimo że jeszcze perspektywa się nowa nie rozpoczęła, mamy przygotowane dokumentacje na to, by rozpocząć pierwsze prace i fakturować ich wykonanie po rozpoczęciu, bezpośrednio po rozpoczęciu nowej perspektywy finansowej.
61 86 5 4 6 5 4. Teraz Państwo mogą się dołączyć do audycji. Jeszcze mam tutaj pytania do Pana Prezesa, ale Państwo pewnie mają także te pytania. Pani Teresa jest z nami. Dzień dobry, witam Pani Teresę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam do gościa dwa pytania. Właściwie na jedno to już prawie, że odpowiedział. Otóż samotułem w tej chwili w samotułach jest ogromny remont torów kolejowych, to jest związane z tą trasą Poznań-Szczecin, prawda? Mhm. No i były tam utrudnienia w komunikacji, etc. Czy za jednym zamachem, biorąc pod uwagę te utrudnienia dla kierowców, bo tam był i przejazd zamknięty i w ogóle i spężony, nie trzeba by było tej linii Szamotuł-Międzychów budować? No, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie. Panowie, 2 lata temu jeszcze byłam na dworcu w Szamotułach, to stało to i to. Ten dworzec w Szamotułach to jest po prostu wszelka krytyka. Proszę go porównać z dworcem we Wronkach. Jaki tam jest wyremontowany piękny dworzec. To, co jest w Szamotułach, to jest po prostu totalna porażka.
Pani Teresa, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Zacznijmy od tego, czy dworzec w Szamotułach doczeka się jakiejś rewitalizacji?
Tutaj muszę uciec od tej odpowiedzi, bo nasza spółka nie odpowiada za budynki stacyjne. To jest PKP S.A. Może też warto powiedzieć, bo bardzo często ten nasz system kolejowy jest oceniany przez pryzmat niezliczonej ilości spółek kolejowych. To, można powiedzieć, jest
nawet
dosyć proste.
Żarty są na ten temat.
Dlatego może warto powiedzieć dwa słowa. To jest proste do wytłumaczenia i do zrozumienia, jaki jest podział odpowiedzialności. Mamy przede wszystkim, zacznę od naszej spółki, Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za to, co kojarzy się z koleją. Tory, sieć trakcyjna, perony, dojścia do tych peronów.
Tunele, wiadukty.
Mamy spółkę PKP S.A., która dysponuje działkami, na których te tory są zbudowane i to są działki Skarbu Państwa. I ta spółka PKP S.A. odpowiada za budynki stacyjne, czyli za miejsce, gdzie obsługujemy podróżnego. Także pytanie, które zadała pani Teresa, to jest pytanie do spółki
prezesa,
PKP S.A.
Ale to w takim razie, panie prezesie, to na to pierwsze pytanie spróbujmy odpowiedzieć. Czy remontując Poznań-Szczecin nie można było częściowo także tutaj pod Szamotułę?
Jeśli chodzi o zakres prac na linię 59, czyli Szamotuły, przepraszam, Poznań-Szczecin, w ramach stacji Szamotuły przewidzieliśmy niezbędne prace, tak żeby nie było tak zwanych robót straconych, polegających na wejściu w system sterowania ruchem. Te rozwiązania, które w tej chwili realizujemy, już uwzględniają odtworzenie tej linii.
Przywrócenie międzychodu.
Też zostawiliśmy miejsce na rozjazd, który pozwoli na włączenie tej linii do międzychodu. Także te prace zostały wykonane, a ja oczywiście rozumiem, jaka jest intencja, że jak już wchodzimy gdzieś z pracami, to warto byłoby wykonać wszystkie prace, które są związane, ale to jest kwestia znowu zapewnienia finansowania. Tak jak mówiliśmy, do momentu uruchomienia programu Kolej Plus nie było też mowy o realnym narzędziu zapewniającym finansowanie na tego typu prace.
No jeszcze rok temu mówiliśmy o połączeniu do Czarnkowa jako takim, powiedzmy, bardziej naszym chceniu, marzeniu niż o realnej realizacji. No ale no, czas biegnie. Proszę Państwa, 618-654-654. Bardzo krótkie pytanie poproszę. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Witam serdecznie. No nie da się krótko.
No musi pan.
Stuletnie, nic nie muszę. Stuletnie zaległości. Z całym szacunkiem dla gościa, którego zaprosił pan do studia, powiem tak, takie opowiadanie bajek i robienie takich cyrków, jak tutaj pani powiedziała, w Szamotułach, to dzieci w piaskownicy lepiej się bawią, niż ci ludzie budują te trasy kolejowe. Przejeżdżam tam kilka razy dziennie ciężarówką. Nie wiem, zamknąłbym ten plac budowy, niech ten gościu się przejedzie tam, niech porobi zdjęcia, może niech weźmie świetlik od okulisty, przetrze oczy, zobaczy, co tam się dzieje, jak to wszystko funkcjonuje. Spółki w spółkach i do spółki, nie powiem, co robiły jaskółki. Nie może być tak, że wszyscy rządzą i nikt
Panie
nie jest
Tadeuszu,
odpowiedzialny.
Panie Tadeuszu, ale co jest, proszę powiedzieć, na tym przejeździe?
Już mówię, no tam jest jeden chaos. Nie, już pomijając oznakowanie, że tam się coś robi, że coś się dzieje. Dzisiaj nakręciłem filmik, jak postawiono przy rozpierdzielonym płocie, zarośniętym pokrzywami, panele fotowoltaiczne, jeszcze tam coś. To tak jakby, nie wiem, z techniką kosmiczną trafić pod strzechy. No, masakra. Ale zacznę troszeczkę z wcześniejszej strony. W Margolinie kolej powstała w 1911 roku. Była mniejsza technika i tak dalej, ale ludzie mieli wizję, charyzmę i jeszcze mieli ikrę i pociąg do działania, a kolej ma tylko pociąg. I to jeszcze w kiepskim stanie.
Panie Tadeuszu, pytanie poproszę, no, albo będziemy musieli się rozstać.
Myślę, że tu pytanie jest bardzo proste. Kiedy w końcu kolej pozbędzie się tych wszystkich pseudospółek i zacznie robić robotę? Ten jest odpowiedzialny za śrubki przy szynach, ten jest odpowiedzialny za klameczki, ten za coś tam. Okay. No ludzie, kochani,
panie Tadeuszu, ale to nie jest pytanie do naszego gościa, ponieważ nasz gość nie realizuje, nie jest odpowiedzialny za organizację pracy wszystkich spółek PKP, tylko tej jednej i konkretnej, ale proszę bardzo.
Znaczy, jakby rozumiem frustrację naszego słuchacza, bo tak jak mówiłem, ten obraz z zewnątrz, co przy niezrozumieniu podziału odpowiedzialności może tworzyć tego typu wrażenie. Jedna rzecz, z którą się zgadzam przede wszystkim, to są rzeczywiście zaległości. Nasza spółka była jako zarządca infrastruktury niedofinansowana. My w tej chwili w procesie inwestycyjnym przede wszystkim likwidujemy zaległości utrzymaniowe. Oprócz tego też oczywiście mamy część prac, które dotyczą budowy nowych odcinków, łącznic. Jesteśmy włączeni w tworzenie szprych Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale przede wszystkim te prace, które w tej chwili realizujemy, to jest likwidacja zaległości utrzymaniowych lub odtwarzanie zamykanych w latach 90. linii, to co było pierwszą częścią rozmowy.
I kolejny telefon, bardzo krótkie pytanie poprosimy. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Bernadeta. Ja dzwonię z miejscowości Tuchocicza. To jest między Jarocinem a Środą Wielkopolską. Mamy prośbę. Ja już raz dzwoniłam i jedną sprawę żeśmy załatwili, ale to w połowicznie. Bardzo dużo tutaj pasażerów dojeżdża z naszej stacji, bardzo dużo. Porównywalna ilość, nawet więcej bym powiedziała, niż w Środzie Wielkopolskiej. Posiadamy tylko na peronie jedną wiatę, którą żeśmy wybłagali. Jedną. Poczekalni nie ma, bo jest, oczywiście są wszystkie poczekalnie pozamykane. Prosilibyśmy o jeszcze jedną wiatę, to na pewno nie jest jakiś duży koszt. I druga sprawa, jest to ulica Dworcowa, która prawdopodobnie należy do kolei, którą dochodzimy do dworca. Rozmawialiśmy z wójtem, tam jest chodnik, to nie jest chodnik, to kiedyś był chodnik. Jadą osoby z wózkami, osoby niepełnosprawne, bo też na pociąg. Tam nie można dojechać, wszyscy albo chodzimy ładownią, która jest obok, albo chodzimy po prostu ulicą.
Czyli brak dojścia jest do peronów.
Tam po prostu chodzi o wyremontowanie. Są jakieś płytki, to nie musi być kostka, nie wiadomo jakiej, może być to z odzysku.
Pani Bernadeto,
ten chodnik był naprawiony. Gmina nam powiedziała, że to należy do kolei.
Bardzo
tylko
dziękuję, panie prezesie, bo odnośnie wiaty to rozumiem, że to nie pana spółka.
Nie, wiata to my. Zapisałem sobie Chocicza, zobaczę, w jaki sposób można byłoby ten temat rozwiązać. Rozumiem, że też jest to związane z tym, że obserwuje pani, jak pozostałe linie dookoła Poznania w Wielkopolsce zostały zrewitalizowane, zmodernizowane i rzeczywiście ta linia nie była poddana tego typu pracom i trochę odstaje standardem. Przyjrzymy się temu.
I kolejny telefon, pan Tomasz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym miał do pana prezesa takie trzy krótkie pytania i postaram się zadać bardzo szybko. Pierwsza sprawa, jaka mnie interesuje, to kiedyś mówiło się o tym, że będzie dostosowana obwodnica towarowa do ruchu pasażerskiego. Nie wiem, czy to jest temat,
który stał do aktualny. Bardzo dobre pytanie.
To jest pierwszy temat. Drugi temat interesuje mnie zabudowa trzeciego toru, bo wiem, że no, to jest też kwestia chyba istotna, jeżeli chodzi o komunikację wewnątrz aglomeracji poznańskiej, czy w ogóle tutaj Wielkopolski.
Pan Tomasz czyta z mojej kartki, bo te pytania mam przygotowane, ale
nie,
proszę bardzo, trzecie jeszcze.
Razem chyba czujemy te klimaty miejskie, tak jak wydaje mi się i pewnie nas coś tutaj łączy. A trzecia sprawa, to chciałbym się zapytać, czy pan prezes by się nie pokłócił o taką ocenę, jak ocenia Poznań na tle innych miast, chodzi mi tutaj o samorząd i o inicjatywę samorządów, właśnie chociażby w tych przebudowie wiaduktów, bo z tego, co mi wiadomo z kolei, a trochę się na inwestycjach znam, to w tych innych miastach to prężnie działają te samorządy i są bardziej elastyczne w rozmowach z PKP. To...
Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Ja myślę, że na to trzecie pytanie częściowo już odpowiedzieliśmy i może trochę szkoda już teraz czasu na to, natomiast rzeczywiście pytanie o obwodnicę towarową jest pytaniem bardzo przyszłościowym, dlatego, że no tak z punktu widzenia pasażera niby właściwie co mnie obchodzi obwodnica towarowa, tam jeżdżą pociągi towarowe, ale tym razem ma to być tak przystosowane, aby mogli z tego właśnie pasażerowie korzystać. Panie prezesie, o co dokładnie chodzi z tą obwodnicą?
Wszystkie trzy pytania są w punkt, bym powiedział. Oczywiście najtrudniej będzie mi odpowiadać na to trzecie dotyczące oceny jednostek samorządu, ale postaram też się w dwóch słowach powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestie związane z obwodnicą towarową Poznania, to niedługo będziemy musieli zapomnieć o tym zwyczajowym nazewnictwie, bo obwodnica stanie się pełnoprawnym uczestnikiem transportu pasażerskiego. Ta obwodnica jest łącznikiem między linią szczecińską i warszawską i służy przede wszystkim obejściu ruchu towarowego, tak żeby nie wjeżdżać do centrum miasta, ale ta linia ma potencjał, żeby być bardzo ważnym elementem kolei aglomeracyjnej. I tu już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe. Ten projekt jest przygotowywany na tą nową perspektywę po 2023 roku. Zobaczymy, jak ułożą się losy zapewnienia finansowania, ale na pewno pierwszy etap będzie realizowany w najbliższych latach. Będziemy ogłaszać niedługo przetarg, jak już tylko ta nowa perspektywa będzie zdefiniowana, żeby po 2023 roku prowadzić pracę i budować przystanki, które zapewnią dojazd na przykład między Kiekszem, Piątkowem, Swarzędzą.
Czyli to będzie tak, że ten pociąg będzie w kółko trochę jeździł, tak? I będzie można sobie pojeździć po tym pierścieniu takim.
No będzie możliwość, tym bardziej, że mamy składy dwukierunkowe. Nie będzie problemu, żeby tego typu kolej organizować. Jeśli chodzi o dobudowę torów, tu było powiedziane trzeci tor. Rozumiem, że chodzi o odcinek między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim. Zrealizowaliśmy studium wykonalności, które jest teraz już na ostatnim etapie wyboru wariantu realizacyjnego. To jest dobudowa trzeciego i czwartego toru.
Nawet
tak, żebyśmy mogli zapewnić większą przepustowość na tym odcinku, który jest newralgicznym w zakresie organizacji rozkładu jazdy w węźle poznańskim.
I rozumiem, że tu chodzi bardziej nawet nie o te połączenia krajowe, tylko o lokalne, bo tam jest bardzo duży ruch lokalny kolei wielkopolskiej, chociażby tych pociągów, które co pół godziny mają jeździć chociażby tutaj z kierunku Czerwonaka.
Czerwonak, Konin, to jest bardzo, bardzo obciążony kierunek, a widzimy w jaki sposób, jak pozytywnie rozwija się inicjatywa kolei aglomeracyjnej, to na pewno te tory są już w tej chwili niezbędne.
Czyli kiedy się zacznie ten remont trzeciego toru ewentualnie? Jaka to jest perspektywa?
Tu jest najważniejsza kwestia zorganizowania finansowania dla tego projektu. Także czekamy na nową perspektywę. To jest jeden z naszych priorytetów, a też trzeba podkreślić, że to jest jeden z priorytetów nie tylko nasz tutaj wielkopolski, tylko ogólnopolski. Poprawa kolei aglomeracyjnej ma być podstawą rozwoju naszych miast.
618654654. Panie Stanisławie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać o suchy las w Poznaniu. Przejazd kolejowy, na którym odbywa się przetaczanie wagonu. No, co chyba za przejazdy nie służą do tego, żeby wagony manewrowały z tam i z powrotem, a kierowcy stali, tylko do przejazdu kolejny, otwarcia i drożnienia ruchu. No to, co się tam dzieje od lat, to jest taki mały skandal. Czy to jest w planach, czy będzie, czy w tym wieku, czy w następnym. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Stanisławie.
Jest podjęta inicjatywa, współpracujemy z gminą Suchy Las, żeby ten temat rozwiązać, ale też muszę zabezpieczyć interes naszej spółki. No, dla nas przetaczanie pociągów, zapewnienie komunikacji towarowej to jest podstawa działalności. Raczej musimy, tak jak w pierwszej części rozmawialiśmy, szukać współpracy z samorządami, żeby tego typu utrudnienia wspólnie likwidować.
Kolejny telefon. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, kłania się Marek z Nowego Tomyśla. Mam pytanko odnośnie wymarzonego wiaduktu w Nowym Tomyślu przez mieszkańców. Jak wyglądają jego plany?
Ta sprawa nie jest prowadzona we współpracy z nami. Ja pracuję w Warszawie, to tutaj muszę powiedzieć, że też z zainteresowaniem czytam lokalną prasę i znam te tematy raczej jako doglądający zainteresowaniem mieszkaniec Wielkopolski. My nie bierzemy udziału w tym projekcie.
Czyli to nie jest kolejowe, tak? Jakieś...
To jest inicjatywa samorządu.
Aha. Bardzo dziękuję. 618654654. Dzień dobry.
Dzień dobry, Julia Rosińska-Kopala. Mam mieszkanie, czy właściwie mieszkałam i nadal moje dzieci mieszkają na ulicy Wrzosowej. To jest taka króciutka ulica przy Dębinie, przystanek Dębina. Tam nigdy nie było żadnych takich zabezpieczeń przed hałasem, bo właściwie naszą ulicę okala pociągi z jednej i z drugiej strony mamy tory. Ostatnio wycięto również krzaki i drzewa, które się tam udało nam wyhodować, żeby chociaż troszeczkę nas od tego torowiska oddzielały i po prostu nie przeszkadzały nam, nie hałasowały nam pociągi. Jest, że tuż u Rzesowej pojawiły się ekrany cienkocielne i troszkę ułatwiły.
Ucieka nam pani troszeczkę. Nie wiem, czy uda nam się... No, podejrzewam, że chodzi o jakieś ekrany, których tam brakuje przy Dębinie. Czy to jest problem, panie prezesie? Tam...
No, tego typu inicjatywy podejmujemy w momencie prowadzenia prac modernizacyjnych. Ten odcinek będzie przystosowywany, także ten temat na pewno wróci
w
momencie...
Bo to jest fragment tej obwodnicy towarowej, tak, czy nie?
Nie, to jest Dębina, to tu od tej strony planowane jest wejście szprychy Centralnego Portu Komunikacyjnego, także... Podejrzewam, że wiem, że to prawdopodobnie pani nie zadowoli, bo to nie jest to najbliższa perspektywa najbliższych lat, ale tego typu działania prowadzimy do tego.
A propos tej szprychy, bo to tak zabrzmiało dosyć interesująco. Którędy będzie ta szprycha wchodzić do Poznania? Z kierunku Łodzi, tak? Bo to o to chodzi.
Szprycha do Poznania będzie wchodzić od strony Starołęki właśnie. Mhm. Czyli od południa.
To ale po tym śladzie, który jest, czy to będzie osobny most?
Po śladzie istniejącym, pewnie z poszerzeniem pasa kolejowego. Te rozwiązania w tej chwili dopiero są
przygotowywane. Czyli nowy most na Warcie by musiał wstać pewnie, bo tam jest wąski ten.
Tak, my w tej chwili też jesteśmy na etapie realizacji takiego studium, które analizuje wszystkie potrzeby ruchowe w aglomeracji poznańskiej i to robimy nie w oderwaniu od innych środków komunikacji, tylko zespalamy wszystko. Oczywiście we współpracy z samorządem to robimy, żeby nie było wątpliwości. I jednym z elementów jest też analiza wejścia, szprychy i tutaj tak, żeby zgrać te wszystkie działania, które są prowadzone. Jednak nie jest kontynuowane to, co ja jeszcze pamiętam, jak rozpoczynałem pracę na kolei tutaj w Poznaniu, że te szybkie tory miały być włączone do systemu od strony Swarzędza, czyli w ten naturalny dla nas, dla Poznaniaków sposób. To będzie wejście od południa, od strony Kalisza i Ostrowa.
A mniej więcej na jakim poziomie tych obecnych torów? Na jakiej wysokości Kamionki? Gdzieś tam czy jeszcze?
Nie, to jest wejście praktycznie w tym samym układzie, jak do Poznania wchodzi linia ostrowiecka.
No ale to w którymś momencie, rozumiem, te tory będą do tej, dołączały się, tak? Czy będzie cały czas po śladzie Ostrów Wielkopolski
to szło? Są elementy prac planistycznych, które są prowadzone, także warianty są rozpatrywane różne.
Czy jeszcze to nie zostało określone? No i teraz tak, jeszcze ważne pytanie, ale najpierw pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótkie pytania poprosimy, dzień dobry.
Dzień dobry, ja dzwonię z Ścianki, mam pytanie do pana prezesa, kiedy... będzie wyremontowany przejazd kolejowy na trasie Ścianka, Wałczoborniki. Tam jest przejazd kolejowy w fatalnym stanie. Po prostu torowisko jest pozapadane względem asfaltu. I te płyty betonowe, które są na środku, tak samo są w jakimś tam poziomie.
No, myślę, że tym pytaniem przyspieszył już pan trochę tę inwestycję. Widzę,
zapisałem
pana
sobie
prezesa.
Nie, bo to akurat nie jest działalność inwestycyjna, bo też rozdzielamy duże zadania, które zmieniają parametry. Tutaj jest oczekiwanie przeprowadzenia remontu, zapisałem z wyjaśnień.
Dobrze, i teraz jeszcze, panie prezesie, dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o duże linie kolejowe. W tej chwili z Poznania do Warszawy najszybciej pociągiem można dojechać w 2 godziny 52 minuty. Remont miał się zakończyć chyba już w zeszłym roku nawet, ale chyba się nie zakończył. Znaczy, na czym polegają te problemy pomiędzy Poznaniem a Warszawą w tej chwili?
Między Poznaniem i Warszawą prowadzimy w tej chwili 3 duże projekty inwestycyjne. Jeden rzeczywiście jest opóźniony. To są prace związane z przebudową lokalnego centrum sterowania. Tutaj mówię trochę naszym takim branżowym nazewnictwem LCS Łowicz. To są prace w okolicach Łowicza. Tam mamy problemy z wykonawcą, który chylił się ku upadkowi. Też muszę tutaj delikatnie ważyć słowa, bo te sprawy są bardzo trudne, ale w ostatnich tygodniach nastąpiły zmiany, które dają nam iskierkę nadziei, że
czyli
wykonawca wyjdzie z tych problemów. Ten odcinek ma się skończyć w przyszłym roku. Tam prace są zaawansowane i można powiedzieć, że najgorsze mamy za sobą, jeśli chodzi o realizację prac. Oczywiście bardzo negatywnie odbieramy to, że te prace są opóźnione. Ale jeżeli tak od strony Poznania patrząc i krocząc razem z postępem prac, mamy zakończone wszystkie roboty, które są objęte naszymi działaniami w obszarze województwa wielkopolskiego. Czyli mamy wyremontowaną, zmodernizowaną gruntownie nowoczesną stację w Koninie i potem mamy prace, które są prowadzone jeszcze w obrębie Kutna, Łowicza, o którym mówiłem. i rozpoczynamy pracę w najbliższym czasie.
Czyli dalej na wschód, tym gorzej, to rozumiem, tak, że... czyli z Warszawą Zachodnią wiem, że jest problem, bo...
Nie, właśnie, bo też ta działalność inwestycyjna bardzo często jest obserwowana jako generująca problemy. Oczywiście wiemy, że to jest uciążliwe dla podróżnych.
No, ale 3 godziny pociąg do Warszawy, tyle jeździł 20 lat temu.
Jeździł. Pracujemy właśnie w tej chwili nad tym, żeby usprawnić przede wszystkim organizację tych przejazdów poprzez poprawę systemu sterowania kolejowego, ruchem kolejowym. Mhm. Poprawimy możliwości wprowadzania większej ilości pociągów, wymijania się pociągów towarowych.
Czyli nie chodzi o prędkość jazdy pociągów, tylko to, że one stoją tam po prostu.
Efektywność pracy, a jak mówiłem, mamy jeszcze oprócz tego 2 duże umowy przed samą Warszawą, w tym przebudowujemy gigantyczną stację Warszawa Zachodnia, co powoduje problemy związane z organizacją rozkładu jazdy. Wszyscy pamiętamy, jak uciążliwe dla nas było zamknięcie linii między Poznaniem a Koninem. To był wymyślony przez naszych poprzedników system zamykania dwutorowego, co powodowało konieczność prowadzenia komunikacji zastępczej i objeżdżania pociągami przez, nawet w ekstremalnym przypadku, przez tory mieliśmy organizację. W tej chwili prowadzimy pracę równolegle z prowadzeniem ruchu pociągów, co niestety ma swoje przełożenie na rozkład jazdy.
Ale jadą mimo wszystko. To
jadą
jest, ale 4 godziny to
też
chyba się nie odważą.
Też oczywiście, bo też są takie. Wiemy, że to jest bardzo źle odbierane. My też robimy wszystko, żeby jak najlepiej te prace w tej chwili organizować.
I teraz ostatnie pytanie właściwie, bo zostały nam 2 minuty. Poznań-Wrocław to już jest w tej chwili koniec tego remontu, który miał się zakończyć już nie pamiętam ile lat temu, ale tam to...
Tu się pan redaktor uśmiechał. Ja też wiem, jaka była historia, jakie były zapewnienia wiele, wiele lat temu składane jeszcze przed zapewnieniem finansowania na prowadzenie tych prac. Także odcinek, który w tej chwili już jest zrealizowany i mamy już ostatnie prace takie porządkowe do przeprowadzenia i prace związane z certyfikacją, czyli uzyskaniem dokumentów, które pozwolą nam podnieść prędkość, to były prace, na które finansowanie zdobyliśmy dopiero w tej perspektywie finansowej. Czyli nie było szansy na to, żeby to zrealizować wcześniej. To są prace między Kościanem a Lesznem. Te prace szczęśliwie dobiegły końca, już chyba też nie pamiętamy, jak wielkie mieliśmy problemy, bo to był kontrakt, na którym musieliśmy pożegnać się z włoską firmą Astaldi, która w bardzo negatywny sposób zakończyła karierę na polskich torach.
I to tak 2 lata opóźnienia takie powoduje takie rozstanie się z firmą?
Nie, akurat w tym przypadku mieliśmy rok opóźnienia. Udało nam się wprowadzić jedną z naszych spółek zależnych na prowadzenie pracy.
Czyli mówiąc krótko, kiedy będzie przecięcie linii Poznań-Wrocław takie ostateczne? Wszystko skończone już. W tym roku jeszcze?
W tym roku będzie, a jeszcze bym tylko jedną rzecz powiedział, bo nie tylko tory zrealizowaliśmy, tylko tam bardzo dużo poprawiliśmy w infrastrukturze miast, które
przejazdy, tunele, tak jakbyśmy sobie także żyli w Poznaniu. Bardzo dziękuję Państwu za posłuchanie dzisiejszego programu. Naszym gościem był Arnold Bresz, dyrektor do spraw realizacji inwestycji PKP Polskiej Linie Kolejowej. Bardzo dziękuję Panie Prezesie.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam Pana bardzo często tutaj do tego studia. Jeżeli to będzie oczywiście możliwe, może uda się nawet z prezydentem Poznania. To by była ciekawa rozmowa tutaj. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej się tak nieoficjalnie takie sprawy załatwia. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.